Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Służba Bezpieczeństwa w latach 1975-1990, konferencji zorganizowanej przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz redakcję rocznika naukowego IPN Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989. Nowa formuła tego rocznika wyszła w zeszłym roku, od przełomu roku jest dostępna w PDF-ie na stronach internetowych. Od początku roku można ją też nabyć w wersji papierowej w księgarniach IPN-u. Zachęcamy Państwa do tego, by po ten rocznik sięgać. Komunistyczny aparat represji, czy badanie komunistycznego aparatu represji, to jedno z głównych zadań Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast oddział IPN w Krakowie i redakcja rocznika Aparat Represji w Polsce Ludowej za cel aktywności postawiły sobie badanie i opisywanie tego, co wiemy o aparacie represji najmniej. Dlatego numer zeszłoroczny został poświęcony bezpiece w latach tzw. gomułkowskich. Numer z tego roku będzie poświęcony aktywności tajnych służb wojskowych reżimu komunistycznego, a dzisiejsza konferencja organizowana wspólnie przez oddział i redakcję dotyczy bezpieki w latach 75-89, bowiem w naszym przekonaniu najwięcej w tej chwili możemy powiedzieć o funkcjonowaniu Urzędu Bezpieczeństwa w okresie tak zwanym stalinowskim, czyli w latach 44-56. To, co działo się przed Odwilżą, jest zbadane w tej chwili najlepiej, stąd konieczność wyjścia z badaniami w te lata późniejsze, poodwilżowe. Szanowni Państwo, nasza konferencja będzie trwała 2 dni. Będziemy chcieli przyglądać się strukturom, metodom działania, formom, środkom pracy operacyjnej stosowanym przez Służbę Bezpieczeństwa po roku 75. I uwaga tym razem dla naszych referentów, których jest dużo, ze względu na to, że ta konferencja jest rozpisana na 2 dni, ma bardzo ścisły harmonogram i będziemy Państwa prosili o bardzo restrykcyjne przestrzeganie czasu wystąpień po to, abyśmy rzeczywiście byli w stanie się zmieścić w tym programie tak, jak on został zaplanowany. Rozpoczniemy blokiem, który będzie poświęcony strukturom centralnym. I jako pierwszy referat wygłosi profesor Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, ale także ze szkoły w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Referat Sztuka podglądania dyplomatów, kontrwywiad PRL wobec konsulatu USA w Krakowie 1975-1990. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za wprowadzenie, za zaproszenie na konferencję. Szczerze, z pewnym przerażeniem zauważyłem, że jestem pierwszy jako referent, kiedy zobaczyłem program konferencji. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i nie zniechęcę uczestników do dalszego uczestniczenia właśnie w naszej konferencji. Oczywiście mówię to trochę pół żartem, pół serio, ale prawdą jest taką, że ten mój referat w pewnej mierze składa się z pytań bardziej może niż odpowiedzi, ale Powiedzmy, że jestem żywym przykładem na prawdziwość słów, które pan dyrektor powiedział, bo rzeczywiście, chociażby przystępując jeszcze 10 lat temu, już właściwie do pracy nad książką Dyplomata, czyli Szpieg, gdzie zacząłem się zajmować tą problematyką, no, znajdowałem się w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi chociażby o dostępność archiwum, niż to jest dzisiaj. I rzeczywiście ten zastrzyk archiwalny w postaci zbioru zastrzeżonego, który przestał być właśnie w dużej mierze zastrzeżony, no w dużej mierze wpłynął na nasze rozumienie działań kontrwywiadu, przynajmniej tego cywilnego, i też no, w tym ostatnim okresie jego funkcjonowania, czy w okresie 75-90, i rzeczywiście o pewnych rzeczach, które badałem wtedy, no nie po prostu nie wiedziałem, bo jeszcze nie było tych materiałów, tak więc rzeczywiście jest tutaj pole do popisu. I myślę, że zwłaszcza tego okresu właśnie późniejszego, który jest objęty ramami naszej konferencji, jest jeszcze sporo rzeczy do zbadania i stąd też może dobrze właśnie, że mogę to powiedzieć, właśnie też stwierdzić, że no to sporo rzeczy jeszcze do zbadania jest i ta nasza wiedza rośnie, o czym się mogę przekonać na własnym przykładzie. I to się wiąże trochę z tym tematem, który jest pokazany tutaj w tym moim tytule referatu, chociaż chciałbym się tutaj skupić z racji ograniczeń czasowych jedynie na akcjach penetracyjnych, tych włamaniach do konsulatu USA w Krakowie. Teraz w majowym biuletynie IPN-u taki krótki komunikat na ten temat wypuściłem, no ale warto tu się przyjrzeć temu bliżej za pomocą pewnej jednak analizy źródeł i to chciałbym właśnie zaoferować w ramach konferencji, w ramach artykułu pokonferencyjnego. Dosłownie parę tygodni temu tak wyszła książka, taki reportaż historyczny Tomasza Własewicza pod tytułem Niewidzialni, gdzie też pojawiają się te wątki. Autor opiera się głównie na relacjach dawnych funkcjonariuszy, głównie Wydziału 9 Departamentu 2 MSW. Bardzo ciekawe są te wspomnienia, chociaż one często są takie trochę nieulokowane w konkretnych jakby wydarzeniach. Trzeba to właśnie konfrontować się z materiałami źródłowymi i to jest też cel tutaj mojego działania. Otóż ślady takie konkretne, archiwalne, penetracji konsulatu, czy no, włamywania się po prostu, też tak to ujmijmy, no, konsulatu USA w Krakowie, pochodzą głównie z lat 80., stąd też wpasowują się właśnie w naszą problematykę i znajdują się w takiej sporej sprawie obiektowej o kryptonimie MKB, trzy litery MKB. I ta sprawa, obecnie przechowana w 25 tomach w archiwum IPN, niestety nie jest kompletna, mimo że tych tomów jest dość sporo, no, dotyczyła, że zacytuję, głównych producentów środków techniki bezpieczeństwa krajów kapitalistycznych. Prowadziła tą sprawę komórka kontrwywiadowcza Wydział 9, ten wspomniany przeze mnie Departamentu 2 MSW. No, jak sama nazwa wskazuje, tam się skupiano głównie na próbie rozpoznania najróżniejszych technik zabezpieczeń stosowanych w zachodnich placówkach dyplomatycznych, wraz z gromadzeniem danych na temat ich producentów, no, wszelkich możliwych specyfikacji, nowości i tak dalej, no, ale też w ramach tego rozpoznawania próbowano te mechanizmy w jakiś sposób obchodzić, prawda, i wypracować własne metody łamania tych zabezpieczeń. Jak sobie przerzucimy te tomy, to zobaczymy mnóstwo takich danych dotyczących właśnie bardzo nieraz szczegółowych kwestii technicznych, wąskospecjalistycznych. Szczerze mówiąc, tak to czytałem, to za bardzo nie wiedziałem często o co chodzi, patrząc na te różne jakieś schematy. To bardziej może dla kolegi Mirosława byłoby zrozumiałe, który się w tych kwestiach technicznych specjalizuje. W każdym razie między tymi różnymi rysunkami, schematami, planami, różnymi wzorami matematycznymi czy chemicznymi, czasami nie mogłem ich odróżnić, występują również no, bardziej może takie zrozumiałe, czy takie no, klasyczne działania kontrwywiadowcze, mianowicie chociażby materiały, dokumentacja fotograficzna, czy też notatki dotyczące no właśnie konkretnych penetracji. Ich nie ma tak dużo, jak się spodziewałem na początku, patrząc na tą sprawę, ale jednak trochę jest. I tam mamy na przykład materiały dotyczące ambasady Wenezueli w Warszawie, ambasady Hiszpanii, ambasady Indii, ambasady Argentyny, trochę Poznania i właśnie konsulatu USA w Krakowie. Jest cały taki zbiór fotografii, natomiast samych materiałów archiwalnych dotyczących Krakowa akurat dużo Nie ma. No w tym momencie wręcz się zmartwiłem, że może nie będę w stanie tutaj tego opracować artykułu. Na szczęście jednak się to udało. W każdym razie taka najbardziej chyba tutaj istotna notatka, jaka się pojawia w tych materiałach, a dotyczy właśnie kwestii penetracji, włamywania się do konsulatu USA w Krakowie, to jest notatka podpisana, sporządzona, no, na pewno podpisana przez dyrektora Departamentu II MSW pułkownika Janusza Seredę na początku stycznia 1987 roku. Ona dotyczy możliwości kontroli tajnych dokumentów konsulatu USA w Krakowie. Ją przeczytał m.in. Czesław Kiszczak, bo jest po prostu adnotacja ręczna, czyli no, trafiło to na biurko najwyższych tutaj dostojników partyjno-państwowych. I on tam pisze o działaniach właśnie penetracyjnych prowadzonych właściwie do 1983 roku, tak tam to jest ujęte. Jeszcze później tą datę postaram się zweryfikować wobec konsulatu USA w Krakowie. No tam chwali się, ale no, podstawnie, że właściwie cały budynek jest tutaj dostępny przy sprzyjających okolicznościach do tych penetracji, oprócz sejfu. Natomiast właśnie w drugiej połowie 1986 roku, notatka pochodzi ze stycznia 1987 roku, przypominam, kontrwywiad zyskał możliwość również no, włamania się do sejfu tejże placówki. Jak to jest ujęte, w toku kolejnych akcji przy użyciu sprzętu do wykrywania promieniowania podczerwonego, ultradźwięków i mikrofal. Tak to jest tutaj ujęte. I z notatki wynika, że między 18 a 23 grudnia 1986 roku, trochę niejasna jest ta dość luźna datacja, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby codziennie od 18 do 23 roku wchodzili do tego konsulatu. W każdym razie w tym okresie, od 18 do 23 grudnia, cytuję, podjęto działania wobec szyfrowego zamknięcia skarbca, gdzie pokonano wszystkie zabezpieczenia skarbca i szaf pancernych, opanowano system zamków szyfrowych, zapewniając możliwość kolejnych tajnych wejść i dotarcia do klasyfikowanych dokumentów. Z tego reportażu Własewicza, o którym wspominałem, wynika, że funkcjonariusze byli w stanie za pomocą pewnych technik, o których też jeszcze mam nadzieję zdążę powiedzieć, złamać czy takie zabezpiecza w ciągu kilku godzin. Tak więc dla mnie ta właśnie datacja 18-23 grudnia jest trochę niejasna. W każdym razie złamali ten sejf, ten skarbiec, czy szafy pancerne, jak to jest określone. Sfotografowali 865 stron różnych dokumentów. Tutaj szczególnie wyróżniono, Sereda wyróżnił instrukcję o trybie przyjmowania oferentów. Oferenci, jak wiadomo, to byli ci ludzie, obywatele Polski najczęściej, którzy oferowali, stąd nazwa, swoje usługi wywiadowcze, często odwiedzając właśnie, czy pisząc do placówek dyplomatycznych. I może Sereda, no nie na darmo to wymienił, no bo taka informacja, jak oni są obsługiwani przez konsulat, no dawały łatwiejsze możliwości tworzenia, czy organizowania prowokacji, prawda, z użyciem fałszywych oferentów, ale też pokazywało no właśnie te procedury, jak ci oferenci są traktowani, kto się nimi zajmuje, no a kto się nimi zajmuje, już sugerowało, że nie była to osoba oczywiście przypadkowa. Też tam jest sporo informacji takich dość szczegółowych, na przykład stwierdzono, że placówka wyposażona została w wielostanowiskowy system informatyczny firmy WANG czy WANG, wykorzystywany między innymi do przechowywania informacji. Takie dane szczegółowe też później no, dawały podstawę do kolejnych działań już szczegółowych dotyczących konkretnych systemów, prawda, które są wykorzystywane w danym momencie, w danej placówce. I Sereda stwierdzał jeszcze, ustalono, że system bezpieczeństwa skarbca po wielu udoskonaleniach nadal oparty jest o licznik otwarć drzwi pancernych i można go zamienić, co też wykonano. To bardzo, bardzo, bardzo istotne. Masz możliwość no, właśnie zamienienia tych licznika wejść, takiej podstawowej metody zabezpieczającej też te drzwi pancerne. I rzeczywiście tutaj kontrwywiad osiągnął spory sukces, potrafiąc przełamywać te bariery. Właściwie, jak popatrzymy sobie na tą dokumentację, to nie ma drugiej takiej samej notatki, która by wprost tak opisywała po prostu konkretną akcję penetracyjną. Natomiast można oczywiście ten problem w jakiś sposób przynajmniej częściowo obejść. Mianowicie w ten sposób, że jak popatrzymy sobie na dane statystyczne dotyczące tak zwanych przedsięwzięć specjalnych, które są w takim dużym zbiorze archiwalnym, bo nie chcę już teraz wchodzić w szczegóły, ale który w dużej mierze dotyczy, zawiera zbiór tłumaczeń tych przechwyconych dokumentów amerykańskich czy też innych. Tam znajdują się pewne szczątkowe, niecałościowe, ale dane statystyczne, które nam pozwalają stwierdzić, jaka była, czy jaka mogła być skala zjawiska tego włamania, no konkretnie do konsulatu krakowskiego, ale też ogólnie, w skali ogólnopolskiej. I z tych danych wynika, że na przykład w całym 1982 roku Departament II MSW przejął ponad, czy prawie 330, przepraszam, 3300 ważniejszych dokumentów, no określenie ważniejsze dokumenty też nie jest precyzyjne, z kilkunastu placówek dyplomatycznych w ramach 123 akcji, tak zwanych przedsięwzięć operacyjnych czy przedsięwzięć specjalnych. Obiektów amerykańskich, a konkretnie konsulatów w Krakowie i Poznaniu dotyczyła większość, bo prawie 2600 tych ważniejszych dokumentów w ramach 44 akcji. Niestety nie wiemy, ile dotyczyło Krakowa, ile dotyczyło Poznania. Natomiast wydaje się, że jednak dominował Poznań, gdzie, jak wspominałem ci funkcjonariusze w reportażu Owasiewicza, łatwiej było po prostu się dostać. Konsulat w Krakowie z racji lokalizacji przy ulicy Stolarskiej i też zabezpieczeń był trudniej dostępny. W każdym razie z danych wynikających chociażby z pierwszej połowy 80 roku, przepraszam, wynika, że przeprowadzono 57 takich przedsięwzięć specjalnych związanych z konsulatem w Krakowie i konsulatem w Poznaniu, z tym, że aż 45 z tych 57 dotyczyło właśnie Poznania, czyli Kraków był tutaj jednak zdecydowanie w mniejszości. Tylko z tymi danymi jest pewien problem. Raz, że one nie są kompletne, nie mamy rok po roku, często zresztą tak jakby ten sposób liczenia też jest niekompatybilny, jeśli tak to mogę ująć. Poza tym, jak już mówiłem, to się wiąże z taką większą sprawą, czy może tego jeszcze nie użyłem, ale to teraz wspomnę, o kryptonimie Tajfun. I ta sprawa polegała z kolei na wykradaniu poczty dyplomatycznej z wykorzystaniem ich transferu przez Okęcie, prawda, w momencie, w którym kurierzy dostarczali tą pocztę na lotnisko i zanim ona trafiła do samolotu, to tutaj, już mówię w dużym skrócie, kontrwywiad potrafił to fotografować, potrafił się włamywać do tych worków dyplomatycznych, rozbijać te pieczęcie, fotografować i je zlepiać na nowo. Więc też nie mamy do końca pewności, czy te dane, które przed chwilą przytoczyłem, one dotyczą tylko tych przedsięwzięć specjalnych akcji penetracyjnych, czy może tutaj wchodzą też w grę te dokumenty z Tajfunu. Tutaj nie jest to, z tej sprawy Tajfun, nie jest to jasne. I teraz jeszcze, mając tak 6 minut, chciałbym powiedzieć trochę o tych technikach, tak tylko wspomnieć o tym zagadnieniu, w jaki sposób w kontrwywiadowi udawało się włamywać do tych pomieszczeń, do tych zamków, do tych sejfów. I tutaj kwestia właśnie korelacji tego Tajfunu, o którym już mówiłem, czyli to wykradanie dokumentów z Okęcia, właśnie z tą sprawą MKB, o której mówię w tym referacie, i jeszcze wymaga pewnych badań. Gdzieś tutaj jakaś koordynacja mogła występować, bo sam ten Sereda w notatce, o której wspominałem, mówił właśnie, że trzeba zsynchronizować lepiej terminy kursów poczty dyplomatycznej z włamaniami do konsulatu. Tak więc gdzieś ta współpraca była. Z tego reportażu Owasiewicza też do końca nie wynika. Oni tam trochę o Tajfunie mówią, ale właściwie no, nie wiadomo, jakie właśnie były tu zależności. Ale gdzieś te sprawy na siebie nachodziły. Druga rzecz, no to jest właśnie kwestia już czysto techniczna. Tych metod technicznych można znaleźć sporo w tych materiałach sprawy obiektowej MKB, o których mówiłem. Z których chyba najbardziej no, taka atrakcyjna czy zadziwiająca jest sprawa wykorzystywania izotopów kobaltu, izotopów irydu promieniotwórczych, które właśnie wykorzystywano do gamaskopowej, nie wiem, czy dobrego słowa nawet używam, robienia, mówiąc w skrócie, zdjęcia rentgenowskiego tego sejfu, co pozwalało odkryć te różne ząbki w cięciach i przez to ten sejf otwierać. Przy czym rzeczywiście to była taka bomba promieniotwórcza. Później ci funkcjonariusze Wydziału 9 zresztą no, byli leczeni, kontrolowani i tak dalej, jeśli chodzi o napromieniowanie. W marcu 1985 roku naczelnik Wydziału 9, pułkownik Kazimierz Rzepka, wysłał pismo do dyrektora Seredy, informując, że cytuję, w związku z realizacją zadań kontrwywiadowczych zachodzi potrzeba zakupu źródeł promieniotwórczych w Instytucie Badań Jądrowych Świerk i wykonania pojemnika na źródła promieniotwórcze w zakładach urządzeń jądrowych Polon w Poznaniu. I rzeczywiście Wydział 9, występując pod legendą jednostki wojskowej numer 341, współpracował i ze Świerkiem, i z tym poznańskim Polonem, ale też z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii, który musiał dawać zezwolenia na użycie izotopów, właśnie w planach czy w tych przedsięwzięciach wykorzystania tych izotopów CO60 i IR-192 w łamaniu zabezpieczeń szyfrowych placówek dyplomatycznych zachodnich w Polsce, nie tylko oczywiście konsulatu krakowskiego. Wiemy też, że korzystano, póki ten zakład Polon poznański nie wyprodukował tego pojemnika, najprawdopodobniej stało się to dopiero w 1987 roku, wcześniej korzystano z radzieckich pojemników Ptacha, też współpracowano z Czechami na przykład, jeśli chodzi o produkcję osłon uranowych. To była taka firma Kowo za pośrednictwem Centrali Handlu Zagranicznego Metronex. Tak więc no, skala przedsięwzięć była rzeczywiście szeroka, kosztowało to też mnóstwo pieniędzy. W 1985 roku naczelnik Rzepka prosił o 1 700 000 złotych, a na 1987 rok planował aż 3,5 miliona złotych budżetu do tych działań. Tak więc to była jedna z tych metod, które stosowano. No, oprócz tego wykorzystywano też bardziej tradycyjne metody, na przykład również w 1985 roku tenże naczelnik Rzepka kontaktował się z wywiadem, z Departamentem Pierwszym, prosząc o ściągnięcie specjalistycznych zamków marki Medeco, które były wykorzystywane również w placówkach, produkowane przez firmę Locksmith, i prosił też, żeby wywiad prenumerował taki specjalistyczny biuletyn z nowościami, z ofertą po prostu tej firmy, no po to, żeby też tak, w taki bardziej tradycyjny, że tak powiem, sposób mieć dostęp do tych rozwiązań i próbować je w jakiś sposób przejąć. Nie do pogardzenia był również czynnik ludzki, jak to często bywa, nawet w tym wywiadzie technicznym czynnik ludzki jest bardzo ważny. I tak się składa, że akurat w konsulacie USA w Krakowie pracował, czy był z nim związany, już zbliżam się do końca, no chyba najbardziej pracowity tajny współpracownik, który działał na odcinku dyplomatów zachodnich spośród obywateli polskich przynajmniej, to był Andrzej Głowacz, pracoznawca, dziennikarz, ale też między innymi asystent, taki pomocnik, doradca do spraw kulturalnych konsulatu USA w Krakowie, i to aż w latach 74-90, bardzo długo on tych współpracował z tym konsulatem. Zachowało się 10 opasłych tomów teczki pracy tego tajnego współpracownika, ale no nie dość, że jest ich 10 i są opasłe, no to nie są niestety kompletne. Urywają się gdzieś na początku lat 80., chociaż pierwsze dokumenty są jeszcze z 53 roku, czyli to jest bardzo długa współpraca. No nie ma teczki personalnej, tak więc też tutaj nie możemy precyzyjnie określić, jaka była konkretnie rola Głowacza, ewentualnie właśnie w koordynacji działań na przykład penetracyjnych, prawda, realizowanych przez Wydział 9. No wiemy, że tenże tajny współpracownik używający pseudonimu Grom czy Ketling, no bardzo dokładnie relacjonował no, takie codzienne życie, prawda, dyplomatów, ambasady, osób kontaktujących się, tak więc rzeczywiście było to źródło informacji. Tylko w ramach podsumowania chciałbym rzucić parę kwestii ogólnych. Jak już mówiłem, jeszcze parę lat temu no, nie zdawaliśmy sobie właściwie sprawy, że kontrwywiad osiągał tak duże sukcesy i miał tak znaczącą działalność, jeśli chodzi o akcje penetracyjne w placówkach dyplomatycznych zachodnich w Polsce. Ja to przyznaję, jeszcze mówię, pisząc parę lat temu książkę tym poświęconą, no, przyznaję to również właśnie Tomasza Własiewicz, że dopiero w ostatnich latach dotarł do tych materiałów. No też przekonujemy się, tutaj otwiera nam się dzięki temu zbiorowi zastrzeżonemu, który no przestał istnieć, no zupełnie nowe pole badawcze, prawda, pokazujące, że ten kontrwywiad może nie był aż taki zgrzebny i bezzębny, jakby nam się mogło wydawać. No i powstaje pytanie, czy rzeczywiście, po pierwsze, czy jest to doświadczenie tylko dotyczące badaczy kontrwywiadu. Tutaj mamy kolejnych prelegentów, mamy też prelegentów na kolejnej kolejnych sesjach naszej konferencji. Być może na to pytanie uda się odpowiedzieć. To znaczy, czy w ostatnich latach rzeczywiście nasza wiedza dotycząca działań służb specjalnych, prawda, SB ogólnie rzecz ujmując, w ostatnim 15-leciu tak zwanej Ludowej Polski rzeczywiście dokonała jakiegoś przełomu, czy to rzeczywiście ten przełom nastąpił, czy jest to jakaś jednak tylko kontynuacja. Oczywiście przełom oznacza też nowe pytania i tych pytań możemy mnożyć nawet więcej może niż jeszcze wcześniej, no bo im więcej wiemy, też tym więcej pytań się pojawia. No i też zastanawiam się, czy jeszcze w przyszłości możemy na taki przełom liczyć. I tutaj jestem może o tyle pesymistą, że no nie będzie kolejnego już raczej takiego znacznego zastrzyku tych danych, jaki nastąpił właśnie po ujawnieniu zbioru zastrzeżonego. No ale oczywiście zawsze jakieś rewelacje mogą wyjść. Zobaczymy. W każdym razie, to jest ostatnie zdanie już. Jeśli może tak opinia publiczna, można było śledzić te komentarze dotyczące ujawnienia zbioru zastrzeżonego, no liczyła na niesamowite jakieś tutaj przewartościowanie w ogóle naszej historii i może się trochę rozczarowała, jeśli chodzi właśnie o tą konkretną zawartość już tego, co zostało ujawnione, to myślę, że w gronie specjalistów, przynajmniej mówię o tym doświadczeniu badania kontrwywiadu, no jednak te nowe źródła przyniosły nowe wątki, no, przyniosły nowe tropy i przyniosły nowe zaskoczenia, no co jest chyba czymś bardzo dla historyka, no może z jednej strony frustrującym, ale z drugiej strony też takim pobudzającym do dalszych działań, motywującym do dalszej pracy. I tym chyba optymistycznym może akcentem chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem ram czasowych. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Chciałbym opowiedzieć o jednostce SB, która uchodzi za najważniejszy ośrodek projektowania i realizowania walki z Solidarnością, podziemną Solidarnością w latach 80. Jednostka ta nie doczekała się do tej pory żadnego artykułu naukowego na swój temat, a jedynie kilku artykułów prasowych, gdzie jej działalność została przedstawiona. Pisano o niej głównie w kontekście konkretnych przedsięwzięć, jakie SB czyniła przeciwko ludziom Solidarności. No i wydaje mi się, że po tylu latach warto się nad tą jednostką troszeczkę pochylić i powiedzieć coś więcej na jej temat. Odnosząc się do wypowiedzi Patryka, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zbiór zastrzeżony, to tak naprawdę nieliczne dokumenty po tej jednostce w tym zbiorze zastrzeżonym były, natomiast bardzo dużo dokumentów po prostu zniszczono. Pomysł na utworzenie biura studiów pojawił się już przed stanem wojennym i wstępna decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec listopada 1981 roku. Natomiast formalnie biuro zostało utworzone na mocy zarządzenia organizacyjnego z 30 grudnia 1981 roku i tym dniem utworzenia był 15 stycznia 1982 roku. Rzecz w tym, że ten dokument jest antydatowany i w rzeczywistości sporządzono go około 24 marca 1982 roku i wtedy też wprowadzono etat dla tej jednostki, czyli wszystko to, co konstytuowało jej działanie. Jeżeli chodzi o tę datę marcową, to jest związane z jakby całą dużą reorganizacją MSW, która miała wówczas miejsce. Ona była wprowadzana już właściwie od grudnia, natomiast zbierano te różne zmiany i właśnie w tym momencie wprowadzono je masowo, w związku z czym kolejne zarządzenia organizacyjne z marca właśnie są związane ze styczniem i grudniem, także tak należy na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o samą koncepcję zorganizowania jednostki, ona została przygotowana przez funkcjonariuszy Departamentu 5 MSW, to jest dawny Departament 3A, czyli taki departament, który się zajmował głównie problematyką przemysłu i gospodarki. Natomiast istotne jest to, że pod koniec lat 70. ta jednostka otrzymała także za zadanie rozpracowywanie niezależnych związków, generalnie związków zawodowych tworzących Solidarności i to był cel jej funkcjonowania. Natomiast właśnie z tej jednostki wywodził się trzon Biura Studiów. Jeżeli chodzi o tego 24 marca, ta data jest, jak mówię, troszkę umowna. Natomiast 23 kierownictwo MSW powołało taką specjalną grupę operacyjną. Ona funkcjonuje w literaturze pod kryptonimem Skryty. Była to grupa operacyjna, która miała się zająć poszukiwaniem ukrywającego się działacza Solidarności Zbigniewa Bujaka. Na kierownika tej grupy wyznaczony został Adam Malik. Pułkownik Adam Malik, bardzo doświadczony oficer, pracujący wcześniej w Departamencie III MSW z bardzo dużymi osiągnięciami, między innymi w zwalczaniu PSL, tej środowiska ludowców. Tutaj miał dosyć duże osiągnięcia w latach 50. i 60., kiedy prowadzono bardzo dużą grę operacyjną o ten wirus. Ta grupa została zbudowana w oparciu o dotychczas istniejącą samodzielną grupę operacyjną, która się zajmowała sprawą zagubiony. Kierował nią pułkownik Stefan Mikołajski, a Malik był jego zastępcą. I ta grupa została rozformowana, po czym na jej, tak, w oparciu o jej aktywa została utworzona centralna grupa operacyjna, CGO. To jest ta właśnie grupa, która także funkcjonuje jako skryty. Ta grupa wykorzystywała aktywa, które wypracowała sobie w ostatnich latach samodzielna grupa operacyjna Zagubiony, czyli chodzi głównie o agenturę, ale także funkcjonariuszy. I w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, jej zadaniem takim dodatkowym stało się rozpracowywanie podziemia, ponieważ funkcjonariusze, którzy w niej pracowali, mieli dosyć duże możliwości i rozeznanie, zajmując się tą tematyką nielegalnych grup już wcześniej. Jeżeli chodzi o tą tematykę, którą ona się wcześniej zajmowała, to w ciągu marca, kwietnia i maja dokumenty dawnej SGO trafiły do biura CMSW, czyli do archiwum. Natomiast te sprawy, które rokowały dalej, głównie sprawy agenturalne, zostały przerejestrowane pod sam koniec maja 1982 roku na stan Centralnej Grupy Operacyjnej. Jeżeli chodzi o moment, kiedy ta jednostka została uruchomiona, czyli Biuro Studiów SB MSW, tą datą jest początek czerwca 1982 roku, kiedy zostali na stanowiska powołani dwaj dyrektorzy. Dyrektorem Biura Studiów został pułkownik Adam Malik, dotychczasowy naczelnik Wydziału III Departamentu V, bardzo już zasłużony w zwalczaniu Solidarności, a jego zastępcą został dotychczasowy kierownik CGO, pułkownik Adam Malik. W połowie czerwca na etat Biura Studiów została przeniesiona sekretarka dyrektorów, natomiast kadra, ta główna kadra operacyjna, ale także kadra pomocnicza zaczęła być przenoszona na etat Biura Studiów od początku lipca i przez kolejne miesiące funkcjonariusze na ten etat dochodzili. Jeżeli chodzi o dyrekcję, to jeszcze warto wspomnieć, że w połowie lat 80. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. W momencie, kiedy pułkownik Kuca był zmuszony na skutek sprawy Eligiusza Naszkowskiego opuścić szeregi biura, stanowisko dyrektora objął Adam Malik, natomiast jego zastępcą został Stanisław Stępień, oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej, którego Czesław Kiszczak ściągnął do resortu. On wcześniej pracował w Departamencie III, w takim wywiadzie, który się zajmował mediami. Jeżeli chodzi o kadrę naczelnikowską, to najważniejsze stanowisko objęli funkcjonariusze, którzy wywodzili się z Departamentu III MSW i z Departamentu V. Byli to Stefan Mikołajski, Zygmunt Jędrys, Czesław Szewczyk i Jan Strzelichowski. To byli oficerowie bardzo doświadczeni i dynamiczni. Obok nich ściągnięto do biura grupę młodych, wyróżniających się oficerów, którzy wyróżnili się właśnie przy działaniach przeciwko Solidarności. Tu należy w pierwszej kolejności wymienić Józefa Buraka i Adama Kucze. Ci oficerowie są widoczni w działalności biura bardzo często przy różnych akcjach. Jeżeli chodzi o pozostałą część kadry, to należy stwierdzić, że etat przewidywał 103 stanowiska. Różnił się tym od innych jednostek SB, że była tutaj proporcjonalnie większa liczba wyższych stanowisk etatowych dla starszych inspektorów. To się wiązało z tym, że zamierzano ściągnąć do biura i to się w zasadzie udało. Takich oficerów, którzy właśnie dysponowali bardzo dużym doświadczeniem, byli uważani za pewnych politycznie, bo w przypadku takiej działalności, jaką biuro się zajmowało, to była sprawa w ogóle podstawowa całkowicie. Natomiast obok nich trafiła pewna grupa tak zwanych młodych zdolnych. Natomiast rzeczą w pewien sposób nietypową jest to, że w biurze studiów pracowali też emeryci resortowi. To znaczy byli koledzy Władysława Ciastonia, czyli podsekretarza stanu, który odpowiadał za nadzór nad biurem studiów i służbą bezpieczeństwa w momencie, kiedy prowadzono podział na służby. Więc byli to oficerowie Departamentu III MSW, niektórzy z nich wcześniej służyli w Departamencie 3A i w Departamencie 5. Oni pracowali na umowach na pół etatu, w związku z czym nie byli wciągani na etat. Ten główny, ich podstawowym atutem było po prostu doświadczenie, spora wyobraźnia, jeżeli chodzi o konstruowanie różnych kombinacji operacyjnych, a także wiedza o różnych zasobach agenturalnych i znajomości w strukturach SB w całej Polsce. W każdym razie bynajmniej nie byli to tacy emeryci, którzy już nie mieli nic do powiedzenia, ale rzeczywiście ludzie, którzy byli w stanie pomóc w tej działalności koncepcyjnej. Generalnie dobór do jednostki był, z tego co wynika z dokumentów, czyniony dosyć precyzyjnie, w związku z czym starano się tak przyłożyć do tego, natomiast jest pewnym mitem stwierdzenie, że tam skierowano wszystkich najlepszych funkcjonariuszy z całej SB. No to jest akurat zupełny mit. Ciekawostką może być to, że mimo że jednostka wykorzystywała funkcjonariuszy wchodzących w struktury podziemia osobiście, jako działacze podziemia, łącznicy czy kurierzy, to nie było etatu niejawnego. Jeżeli chodzi o nietypowość tej kadry, warto też zwrócić uwagę na wspomnianego już Eligiusza Naszkowskiego, czyli byłego TW pseudonim Grażyna, bardzo istotnej postaci, jeżeli chodzi o rozpracowywanie Solidarności. On został przyjęty za sprawą Władysława Kucy na etat MSW i był kadrowym funkcjonariuszem. Problem polegał na tym, że po kilku latach pracy w biurze studiów wywalczył sobie możliwość wyjazdu na placówkę zagraniczną, tłumacząc się tym, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Miał wyjechać na placówkę do Mongolii, do Ulaanbaatar, ale tak się złożyło, że wykorzystał tę możliwość do ucieczki za granicę i uciekł na zachód. W związku z czym najprawdopodobniej działalność biura studiów została zdekonspirowana wobec zachodnich służb, a przede wszystkim wobec CIA. Tak się można sądzić. Atutem tej jednostki obok doświadczenia kadry było również to, że było stosunkowo mało roszad personalnych, czyli zmian po prostu, które by tam do których by dochodziło w trakcie funkcjonowania jednostki. To pozwalało na utrzymanie ciągłości realizowanych przedsięwzięć i dawało po prostu stabilizację temu, co się działo. Natomiast jeżeli chodzi o Władysława Ciastonia, warto na niego zwrócić uwagę, dlatego że jego rola tutaj jest bardzo duża, to znaczy, bo już właśnie jak wspomniałem, jednostka podlegała pod niego, ale ze względu na prerogatywy, jakie nadano Biuru Studiów, było tak, że część pism Biura Studiów była kierowana do pozostałych jednostek SB w centrali i w terenie jako wytyczne bądź pisma generała Władysława Ciastonia. Natomiast jeżeli spojrzymy na znak kancelaryjny, jest to znak kancelaryjny SK, który oznacza Biuro Studiów. Także to zresztą służyło po prostu przekonaniu funkcjonariuszy z pozostałych jednostek, że to są po prostu polecenia kierownictwa ministerstwa, a nie wymysły jakiejś jednostki. Jeżeli chodzi o koncepcję Biura Studiów, ona jest bardzo ważna dla zrozumienia, czym w ogóle ta jednostka była. Zakres pracy jednostki prowadzono na samym początku czerwca 1982 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy obsadzono stanowisko dyrektorów. I w tym dokumencie stwierdzono tak, że celem Biura Studiów jest wypracowanie strategii, taktyki, form i metod działania oraz koordynacja przedsięwzięć resortu spraw wewnętrznych wobec grup i osób naruszających prawo lub podejmujących próby organizowania szkodliwych społecznie procesów i tendencji w celu zapobiegania i udaremniania działalności godzącej w konstytucyjne podstawy ustroju PRL. I tutaj także stwierdzono w tym dokumencie, że jeżeli chodzi o korespondencję z jednostkami spoza ministerstwa, Biuro Studiów miało występować ze skróconą nazwą jako Biuro Studiów MSW, w związku z czym bez członu SB. I do dzisiaj się zdarza taka sytuacja, że w niektórych publikacjach naukowych ta nazwa funkcjonuje w formie skróconej, ale ta nazwa jest po prostu nieprawidłowa. To jest Biuro Studiów SB MSW. Jeżeli chodzi o charakter działania tej jednostki, ona była bardzo mocno zakonspirowana, zwłaszcza przez pierwsze pół roku swojego istnienia. I do połowy lipca 1982 roku Biuro Studiów nie zarejestrowało żadnej własnej sprawy, natomiast wszystkie nowe rejestrowało jako centralna grupa operacyjna. W lipcu też powstały wytyczne, które generał Ciastoń rozesłał do jednostek SB. Były to wytyczne na rzecz Biura Studiów, natomiast tam nie było to wszystko tak bezpośrednio określone. Warto zwrócić uwagę na to, że już sama nazwa Biura Studiów wskazywała przede wszystkim na to, że to jest jakaś jednostka analityczna. Natomiast tak nie było, dlatego że zakres pracy, to co przed chwilą zacytowałem, nie odzwierciedlał prawdziwych celów jednostki. Jak stwierdził pułkownik Kuca, ta nazwa miała charakter kamuflujący i z jednej strony miała sugerować, że to jest jednostka analityczna, a w praktyce była to jednostka, która nie tylko zajmowała się analityką, ale także ofensywną pracą operacyjną. Natomiast cała ta konspiracja wokół Biura Studiów wiązała się z obawą przed przeciekami z MSW. To było związane z kilkoma sprawami. Po pierwsze, decydenci potrafili się wygadać i to jest coś, co, że tak powiem, niezależne od czasów, natomiast zdawano sobie z tego sprawę, ale sprawą być może poważniejszą było to, że obawiano się przecieków z wewnątrz, Mamy oczywiście takie historie jak sprawa Adama Chodysza, ale też wydaje mi się, że istniała bardzo duża obawa przed sympatyzowaniem części kadry SB i milicji z Solidarnością, o czym może świadczyć próba powoływania niezależnych samorządnych związków zawodowych w resorcie i w milicji. W każdym razie pułkownik Kuca po pewnym czasie przedstawił takie sformułowanie wobec pozostałych funkcjonariuszy SB podczas takiej dosyć dużej narady w styczniu 1983 roku, mianowicie stwierdził, że takie rozwiązania dyktowała ówczesna sytuacja polityczno-operacyjna i konieczność ukrycia funkcji jednostki przed zagrożeniem penetracyjnym ze strony przeciwnika. Także to jest to, o czym właśnie powiedziałem. W 1984 roku, kiedy kierownictwo resortu próbowało uporządkować pewne sprawy formalne, jeżeli chodzi o działalność poszczególnych departamentów i biur, przygotowano projekt zakresu działania Biura Studiów, natomiast on nie został podpisany, chociaż w praktyce i tak funkcjonował, po prostu spisano to, co się rzeczywiście w jednostce działo. Tam podstawowe sformułowanie było takie, że to jest jednostka sztabowo-nadzorcza i koordynacyjna w zakresie walki z nielegalnymi organizacjami i grupami konspiracyjnymi. Jeżeli chodzi o kompetencje Biura Studiów, one się częściowo splatały z tym, co robił Departament III MSW, aczkolwiek Departament III jego jakby celem głównym w tym obszarze zwalczania solidarnościowego podziemia była kwestia drugiego obiegu. W działalności Biura Studiów to się też pojawiało, aczkolwiek tutaj jednostką wiodącą był Departament III. To się także nakładało na Departament V, czyli ten przemysłowy, w pewnym stopniu z Departament I wywiad i drugi kontrwywiad, które również prowadziły pewne działalności wobec solidarnościowego podziemia. Struktura Biura Studiów była podzielona na trzy wydziały i sekcję ogólną. Podział zadań nie był w pełni ścisły, to znaczy te zadania się potrafiły przenikać, istniały zespoły międzywydziałowe powoływane ad hoc w ramach pewnych operacji. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tych działaniach operacyjnych uczestniczyły także sekretarki i maszynistki, które na przykład były wykorzystywane przy zatrzymaniach czy likwidacjach jakichś grup, kiedy po prostu trzeba było przeprowadzić masowe aresztowania albo przeszukania. Jeżeli chodzi o poszczególne wydziały, Wydział Pierwszy w pierwszym tym okresie, który jest w sumie najlepiej rozpoznany, zajmował się byłymi członkami Komisji Krajowej Solidarności, ponadregionalnymi grupami podziemia, poszukiwaniem członków i doradców TKK z południa Polski, czyli tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, czyli Kierownictwa Podziemnej Solidarności. Ale pewną ciekawostką może być to, że zajmował się również kontaktami podziemia z przedstawicielami czwartej międzynarodówki, czyli z trockistami. Natomiast w drugiej połowie lat 80. prowadził działania przeciwko Lecha Wałęsy i jemu samemu. Wydział drugi zajmował się właśnie Lechem Wałęsą w pierwszym okresie. Chodziło tutaj o szereg różnego rodzaju działań, między innymi polegających na tym, by, że tak powiem, uderzać w niego od strony propagandowej, próbować go ośmieszać. Szereg operacji na ten temat zostało opisanych w publikacjach Sławomira Cynckiewicza i Grzegorza Majchrzaka przede wszystkim. Jeżeli chodzi o pozostałą część działalności tego wydziału, on się zajmował także pracą analityczną, sprawował nadzór nad inspektoratem drugim z Gdańska, to było związane właśnie ze sprawą Wałęsy, a od 1986 roku ten wydział zajmował się Solidarnością Walczącą oraz jeżeli pojawiały się w działalności Biura Studiów jakieś wątki związane z tak zwanymi bratnimi służbami, czyli ze Stasi i z KGB, to robił to Wydział Drugi. Jeżeli chodzi o Wydział Trzeci, on odpowiadał za rozpracowywanie TKK i główna operacja, którą prowadził, nosiła kryptonim Tęcza, polegała ona na utworzeniu konkurencyjnego kierownictwa podziemia w postaci Międzyregionalnej Komisji Obrony Solidarności. Ta jednostka prowadziła także działania związane z poszukiwaniem Zbigniewa Bujaka, dążyła do opanowywania agenturalnego grup podziemia oraz rozpracowywania kanałów łączności z zagranicą. Natomiast sekcja ogólna zajmowała się ogólną obsługą Biura Studiów. Jeżeli chodzi o struktury terenowe, początkowo biuro nie miało żadnych odpowiedników w terenie, a działania zlecane realizowały wydziały trzeci i piąty, a potem stopniowo zaczęto tworzyć inspektoraty drugie SB, ale nie utworzone ich we wszystkich województwach. Pierwszy powstał w Gdańsku w marcu 1983 roku, drugi powstał w Nowym Sączu, miał funkcjonować między 1985 rokiem a 1987, w praktyce to się przedłużyło do 1988. W grudniu 1986 roku w związku z rozszerzeniem się działalności przeciwko Solidarności Walczącej utworzono inspektorat we Wrocławiu. Potem była przerwa i na przełomie 1988 i 1989 roku powstawały kolejno inspektoraty w Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, W lipcu 1989, czyli już po wyborach czerwcowych, utworzono inspektorat w Kielcach, który działał. W Lublinie, na którego etat wciągnięto tylko dwóch funkcjonariuszy, więc jakieś próby działania były, ale to było na krótką metę, bo to się stało we wrześniu, kiedy ich wciągnięto. No i był jeszcze w Rzeszowie, aczkolwiek tutaj niestety nie mam danych, by stwierdzić, jak sprawa wyglądała. W każdym razie inspektoraty przejmowały dokumentację i ludzi z wydziałów trzecich i piątych wózów. Jeżeli chodzi... Tak, i to mnie martwi, bo tego tematu jest sporo, natomiast spróbuję jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Biuro Studiów i jego specyfika. To jest jednostka o tyle nietypowa, że można by ją określić mianem Wielkiego Brata i innych jednostek SB. Rola koordynacyjna polegała na tym, że jednostki terenowe były zobowiązane do przysyłania do biura planów działań operacyjnych, na przykład związanych z ukrywającymi się, poszukiwaniem ukrywających się działaczy podziemia. Te plany były weryfikowane, dopracowywane i zatwierdzane przez Biuro Studiów. Biuro Studiów działało w oparciu o własną agenturę, ale co istotne wykorzystywało także agenturę innych pionów, potrafili wydawać funkcjonariusze zadania po prostu agenturze innych pionów SB. A tak jak wspomniałem, generał Ciastoń potrafił te rzeczy, że tak powiem, od strony kierownictwa resortu, tak powiem, przybijać swoją pieczątkę nad tym wszystkim. Ciekawostką jest to, że ta jednostka przejmowała także bezpardonowo dokumentację z innych jednostek i w jednym z dokumentów znajdujemy taki cytat. Jednostki współdziałające, bez względu na to, który ich wydział prowadzi sprawę, są zobowiązane do bieżącego, bezpośredniego przesyłania do Biura Studiów SB informacji i dokumentów operacyjnych w zakresie objętym kontrolą i koordynacją. I tu się powoływano na instrukcję z 70 roku. Prowadziło to do sytuacji, w których funkcjonariusze jednostek wojewódzkich potrafili się dowiadywać o tym, że Biuro Studiów kontaktowało się z ich współpracownikami i po prostu z dnia na dzień potrafiło zabierać im sprawy. W przypadku Biura Studiów istotne jest również kamuflowanie niektórych aktywów agenturalnych poprzez rejestrowanie spraw tajnych współpracowników w kategorii zabezpieczeń. Sam znam już takie przypadki, to jest do udokumentowania, natomiast to niewątpliwie wymaga dalszych badań. Pewną ciekawostką w sytuacji, wydawałoby się, tak hermetycznego resortu, jakby nie było, jak MSW, było to i nawet Biura Studiów, gdzie dobierano ludzi jednak bardzo, że tak powiem, ściśle, funkcjonariusze, którzy brali udział w naradach, byli zobowiązani do podpisywania specjalnych zobowiązań o zachowaniu wiedzy, którą tam zdobyli w tajemnicy. To jest rzecz, z którą się nie spotkałem w przypadku innych jednostek. Jeżeli chodzi o działalność... Tak, tak. Jeżeli chodzi o działalność, tutaj można o bardzo wielu sprawach mówić, natomiast bardzo dużo dokumentacji zostało po prostu zniszczone, w związku z czym, żeby to wszystko opisać, konieczne jest przeanalizowanie tej rozproszonej dokumentacji. Natomiast biuro prowadziło działalność niezwykle szeroką i właśnie operacyjną, dezintegracyjną, propagandową, bo tu mamy na przykład sprawę tak zwanej rozmowy braci, czyli Lecha Wałęsy z bratem, która była wykorzystywana propagandowo w mediach PRL-owskich, a także działalność analityczna, czyli zbieranie danych, analiza, ściąganie ich z innych jednostek. I Biuro Studiów zostało zlikwidowane z początkiem września 1989 roku. Natomiast ta likwidacja sprowadziła się do przekazania aktywów biura do utworzonego wówczas Departamentu Studiów i Analiz, w którym znaleźli się także funkcjonariusze Departamentu IV. I w ramach DSIA, MSW, Biuro Studiów, a właściwie jego kontynuacja, to były wydziały trzeci i czwarty. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki terenowe, to inspektoraty drugie zostały zlikwidowane z dniem 1 listopada 1989 roku i zostały przekazane ich kompetencje Wydziałom Studiów i Analiz WUSW. Część tych działań dalej kontynuowano, nawet da się znaleźć, analizując fundusz operacyjny, ślady kontaktów z KGB jeszcze z marca 1990 roku. Aspekt polityczny, to znaczy jeżeli sięgniemy po dzienniki wicepremiera Mieczysława Rakowskiego, widać tam wyraźnie, że dyrektor Władysław Kuca był oficerem, który uczestniczył w różnych spotkaniach politycznych, gdzie referował sytuację i rozpoznanie SB. Natomiast właśnie te decyzje strategiczne w poszczególnych sprawach podejmowali decydenci. I rola Biura Studiów jest tutaj bardzo istotna, ono było po prostu bardzo konkretnym narzędziem do działalności przeciwko Solidarnościowemu Podziemiu, to znaczy nie wyłącznie rozpoznawania go, ale także wpływania na pewne procesy, na pewne sytuacje, utrącania niektórych ludzi i tak dalej. W każdym razie...
Panie doktorze, musimy postawić kropkę, bo konsumujemy tak, już czas doktora Sikory.
Tak, w każdym razie chciałbym zakończyć konkluzją taką, że warto będzie tę jednostkę badać i zamierzam się tym zająć. Póki co w artykule, który zostanie opublikowany w aparacie Repres, przedstawię to podstawowe informacje przede wszystkim o organizacji. Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Ostatni w tym bloku referat doktora Mirosława Sikory z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. SBA, kontakty gospodarcze i naukowe PRL z krajami strefy OECD w okresie odprężenia lat 70. i eskalacji napięcia lat 80. Panie doktorze, bardzo prosimy.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że jestem widzialny, słyszalny. No, może lepiej, jakby ten czas został skonsumowany przez mojego przedmówcę, byłoby to ciekawsze. Jednak przygotowałem takie wystąpienie, które będzie się koncentrowało wokół trzech wyzwowych zagadnień. Na początku postaram się skomentować nieco pojęcie aparatu represji, ponieważ ono jest ważne z punktu widzenia tych rozważań, które prowadzę. W części drugiej będę starał się pokazać funkcje, które nie wpisują się w tą definicję moim zdaniem, ale jest to postulat metodologiczny oczywiście, który stawiam jako pewne pytanie otwarte. I w trzeciej części pokażę te funkcje na przykładach przepływów ludzi, towarów i usług między oboma blokami politycznymi. W takim wielkim zarysie oczywiście. Postaram się przełączyć za chwilę na moją prezentację, która mi pomoże część treści właśnie wyrazić w ten sposób. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna na ekranie. I proszę mi wybaczyć tą chwilę na technikalia. Nie wiem, czy ona jest widoczna już w tej chwili. Chyba nie. Powinna być w tej chwili widoczna. Czy jest? To pytanie do organizatorów bardziej.
Tak, widzimy.
Widzimy, dobra. W takim razie, cóż, aparat represji. Pojęcie to budzi moje pewne niepokoje, jeżeli chodzi o teorię służb specjalnych, czy tego, czym się zajmowały i co jest i było i będzie obiektem ich zainteresowania. Tutaj pozwalam sobie przytoczyć właśnie taki fragment, który pojawił się w zaproszeniu do konferencji. On w pewien sposób kanalizuje tą dyskusję wokół problemu zwalczania dążeń niepodległościowych i opozycyjnych, co w moim wypadku jest częścią historii SB, natomiast nie jej całością. Przy odrobinie woli można oczywiście wkomponować całość tych działań operacyjnych i studialnych, czy też działań dochodzeniowo-śledczych pod ten jeden jakby prymat, czy ten paradygmat obrony ustroju socjalistycznego kraju. W każdym razie wydaje mi się, że trochę nam to zamyka dyskusję na temat innych funkcji, które są tożsame dla służb specjalnych w XX wieku w ogóle w państwach o różnego rodzaju ustrojach. To jest pytanie, znowu nie będę więcej rozważań na jego temat czynił, czy represja to funkcja aparatu bezpieczeństwa, czy też aparat bezpieczeństwa, czy też zapewnienie bezpieczeństwa państwu było funkcją aparatu represji w PRL i w innych państwach, gdzie ten aparat był kontrolowany przez jedną partię. Abstrahuję tutaj jeszcze od innych systemów. Pamiętajmy, że na całym świecie w różnych regionach mamy monarchie konstytucyjne, monarchie parlamentarne. Różnie się definiuje te organy, taka współczesna definicja bardzo szeroka, która jest popularna w Stanach Zjednoczonych, to są agencje typu law enforcement, które zajmują się właśnie egzekwowaniem prawa i przepisów prawa w danym państwie. Pozostawiam to pytanie otwarte trochę, aczkolwiek tutaj przejdę do pewnych konkretów tej drugiej części, które dotyczą funkcji. Te funkcje, o których tutaj mówimy głównie na tej konferencji, to są te, które najczęściej też opinia publiczna kojarzy z aparatem bezpieczeństwa, czy aparatem represji, jak przyjęło się go nazywać. Czyli to jest zwalczanie wszelkiego rodzaju dążeń niepodległościowych, jak to trafnie zostało sformułowane, prób liberalizacji systemu. I są one typowe dla państwa niedemokratycznego. Inwigilowanie ludzi za to, że właśnie należą do różnego rodzaju stowarzyszeń, które kwestionują system, czy dogmat, czy doktrynę materializmu dialektycznego, które kwestionują prymat ZSRR i władzę ludową. To jakby nie ulega wątpliwości. To właśnie są te cechy, czy te zadania stawiane SB, które powodowały, że służba ta będzie działała jakby w interesie pewnej określonej grupy politycznej, a nie państwa jako takiego. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w inne zadania stawiane przez poszczególnymi pionami operacyjnymi SB, takie zadania jak na przykład związane z monitorowaniem kontaktów właśnie zagranicznych, czy z badaniem przestojów w pracy i tego, czym były spowodowane i na jakim tle były spowodowane przestoje w pracy i strajki, to okazuje się, że tutaj te funkcje związane z zabezpieczeniem przemysłu, na przykład przemysłu i sfery nauki, bo wokół tego chcę się koncentrować tutaj, są typowe dla służb specjalnych w ogóle, czy dla służb policyjnych XIX-wiecznych jeszcze, z końca XIX wieku. I są pewną organiczną cechą tych służb. Tutaj przykładowa witryna Bundesamt für Verfassungsschutz, czyli niemieckiej instytucji zajmującej się właśnie ochroną konstytucyjnego porządku prawa, tak można by powiedzieć, państwa. I tutaj też widzimy takie cechy, jak właśnie ochrona gospodarki czy ochrona przemysłu, także przeciwko aktom sabotażu, co w PRL kojarzy nam się głównie z tym wcześniejszym okresem, do 1956 roku, kiedy to referaty ochrony przemysłu nosiały spustoszenie wśród załóg nawet na tle takiej paranoi związanej z sabotażem. W latach 60., 70. już to podejrzenie, czy ten scenariusz jest rzadko stawiany w sprawach operacyjnych. Raczej stawa się na zaniedbanie. I przechodzimy tutaj właśnie do całego kompleksu zadań, które SB wykonywała i to wykonywała z dużym, z rosnącym nasileniem od lat 70. w związku właśnie z intensyfikacją kontaktów gospodarczych z Zachodem, gdzie pojawiała się na przykład, coraz częściej pojawiał się problem korupcji. Zapadały zresztą wyroki skazujące jeszcze w latach 60. już za Gomułki na dyrektorów czy zastępców dyrektorów Central Handlu Zagranicznego, biur resortowych, zjednoczeń przemysłu, gdzie zarzutami udowodnionymi była po prostu korupcja przez zachodnich kontrahentów. Tutaj pozwolę sobie lekko jeszcze zauważyć, że wygodniejszą cezurą dla badania tego typu działań SB jest zdecydowanie końcówka lat 60., przełom lat 60., 70. Niekoniecznie tu chodzi o wejście ekipy Edwarda Gierka. Raczej powiedziałbym, że chodzi tu o w ogóle odprężenie w wymiarze geopolitycznym, które spowodowało, że ten przepływ technologii, know-how, ludzi, szkoleń, wizyt wzajemnych, różnych kontraktów czy zawierania umów kooperacyjnych stał się możliwy dzięki decyzjom głównie rządu Stanów Zjednoczonych, które po 1956 roku już zaczęło bardzo liberalnie traktować rząd PRL po Odwilży. I to widać w statystykach i w ilości konkretnych decyzji zatwierdzenia sprzedaży technologii podwójnego zastosowania do Polski, gdzie Polska do połowy lat 60. jest absolutnym liderem w tej dziedzinie. Potem dopiero Rumunia staje się też taką dźwignią, za pomocą której Waszyngton próbuje podważyć jednolitość bloku socjalistycznego, ale to jest tylko taka dygresja. Natomiast widzimy tutaj mnóstwo zagrożeń, które powstają w obiektach zdefiniowanych głównie jako zakłady pracy, zjednoczenia, instytucje naukowe, badawcze, rozwojowe. To są typowe, to są takie zagrożenia, które występują zawsze w sektorze państwowym, także dzisiaj, tylko sektor państwowy jest bardzo mały, ale w dużych państwowych zakładach, takich jak Orlen czy PGNiG, one występują. To znaczy to są po prostu zagrożenia typu malwersacji finansowych, wycieku informacji niejawnej, zwłaszcza za granicę, a przede wszystkim różnych awarii, o nieznanym bliżej podłożu i kontekście. I tutaj mamy problem, ponieważ te funkcje spełniają służby jako takie, do tego zostały powołane. I tutaj nie zgodziłbym się z moim przedmówcą, panem doktorem Bagińskim, nie wiem, czym będzie to skutkowało w przyszłości dla mnie, bo on mi zawsze bardzo pomaga, ale nie zgodziłbym się w tym sensie, że głównym wiodącym zadaniem pionu czy Departamentu 3A, jego agentów terytorialnych, a później Departamentu 5 była walka czy inwigilacja związków zawodowych. Zgadzam się, że tego typu wniosek można wyciągnąć z instrukcji i normatywów, czyli z samej góry tej analizy. Niedawno ukazała się zresztą świetna publikacja prezentująca nam dokumenty Departamentu III, także w tej części dotyczącej ochrony przemysłu. Ale w praktyce, to znaczy analiza statystyczna spraw realizowanych, spraw operacyjnego sprawdzenia, potem przekładanych w razie zdobycia materiału dowodowego na sprawy operacyjnego rozpracowania i dalej kierowanych do Biura Śledczego MSW. A więc analiza ilościowa pokazuje, że mniej więcej to druga sprawa, tu na Śląsku przynajmniej, ale nie tylko na Śląsku, bo to dotyczy też takich zakładów jak no, Huta Częstochowa, która już nie jest na Śląsku. Co druga sprawa, takich spraw na przeciągu lat 70., 80. wobec dużych zakładów realizowano kilkaset, wobec mniejszych kilkadziesiąt zazwyczaj. I to druga dotyczyła spraw właśnie tego drugiego gatunku, związanych z nieprawidłowościami finansowymi, korupcją, zaniedbaniami, kradzieżami po prostu, czy niedopilnowaniem wykonywania obowiązków służbowych i awariami, bardzo, bardzo groźnymi awariami. Pokazałem tutaj przykładowe zdjęcie po prawej stronie, które dotyczy na przykład takiej jednej awarii, ale takich awarii było mnóstwo w Hucie Częstochowa i zebrania, czy takich oględzi miejsca. Więc tym się zajmowała mniej więcej połowa funkcjonariuszy komórki dedykowanej do tego zagadnienia w SB w Częstochowie, ale inne zakłady, które na przykład wchodziły w styk z kontrahentami zachodnimi, takie jak Rafamet czy Rafako, to były zakłady, które miały w kompetencji prowadzenie rozliczeń w walutach wymienialnych. Kilka takich było w Polsce, oprócz zakładów poznańskiego, Cegielskiego w Poznaniu, przepraszam, i jeszcze jednej fabryki w Bielsku. To były właśnie zakłady, które miały ten... Podatność na korupcję na przykład była większa, czy na zaniedbania. SB monitorowała i prowadziła dochodzenia w sprawach, kiedy na przykład zakład taki wykonał nieprawidłowo zlecenie dla kontrahenta francuskiego, RFN-owskiego, japońskiego, brytyjskiego. I strona odbiorca maszyny na przykład, czy obrabiarki, zgłaszał zastrzeżenia do jakości wykonania tego produktu. SB wtedy się taką sprawą także zajmowała. Więc te przepływy, przechodząc już do konkretu, ostatnia część, mam jakieś 5 minut, tak sądzę, bardzo uproszczonej wersji ze wschodu na zachód przepływały surowce, ludzie, usługi. Bardzo fajnie to pokazał zresztą Michał Złobica, swego czasu pracownik SGH, który zajmował się polskimi centralami handlu, które sprzedawały te słynne cukrownie, cementownie i tak dalej, czy takie fabryki pod klucz na całym świecie, od Indii przez Chiny do Ameryki Południowej. To też oczywiście podlegało monitorowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa. Kontakty naukowe związane z przepływem technologii. Świetnie to widać zresztą w tomie studiów opublikowanym przez kolegę Patryka Preskota w kooperacji z kolegą Tadeuszem Rutkowskim na temat Polskiej Akademii Nauk. To nie były przepływy dużej ilości, tam skalę widać. Ta była skala na przykład rocznie kilkuset w latach 60., a w latach 70. i 80. kilku tysięcy ludzi, którzy migrowali z Polski gdzieś tam prowadząc badania, wyjeżdżając na konferencje. To nie były duże liczby, ale oczywiście tutaj SB poszukiwało różnych okazji do pozyskania współpracowników i rozbudowania swoich aktywów. Pokazałem właśnie, że te przepływy ludzi, które możliwe były dzięki odprężeniu na linii wschód-zachód w okresie Breżniewa zwłaszcza, to się oczywiście zakończyło nagle dosyć w roku 80. mniej więcej wraz z interwencją ZSRR w Afganistanie, całą polityką Gwiezdnych Wojen i administracją Reagana. Później wróciło trochę do swoich torów jeszcze w drugiej połowie lat 80. Ale tutaj właśnie widzimy esencję tego, to są przykłady jakie korzyści lub zagrożenia płynęły z tego ruchu dla Departamentu Pierwszego, zwłaszcza to była jednostka, która głównie była zainteresowana oczywiście intensyfikacją tego ruchu, ale też z kolei kontrwywiad obawiał się tego, bo to oznaczało więcej pracy związanej z możliwą penetracją przez, czy po prostu prowadzeniem działań szpiegowskich przez obce wywiady. A takie działania były prowadzone, co nie ulega wątpliwości i tutaj chciałbym przejść właściwie do konkluzji zaraz. Takie działania były prowadzone w aurze takiej, powiedzmy, konwergencji tych systemów, które się potencjalnie zbliżały do siebie. To powodowało, że Polacy coraz chętniej byli zainteresowani różnymi produktami oferowanymi, czy konsumpcją szeroko rozumianą oferowaną przez świat zachodni. I to zwiększało podatność obywateli polskich na werbunek przez te służby. Ale to jest ta druga strona medalu, której my nie znamy najczęściej i która zawsze będzie się jawiła jako pewien postulat badawczy. Myślę, że warty rozpatrzenia, ale to na szczeblu instytucji jako takiej, która powinna podpisać jakieś umowy być może z innymi instytucjami czy gremiami badającymi akta służb specjalnych, takich jak Komisja do Spraw Badania Akt BND, była już właściwie komisja w RFN, czy podobne instytucje na przykład we Francji, abstrahując oczywiście od wschodu, ponieważ w wielu przypadkach, zwłaszcza kontrwywiadowczych, o czym świetnie wie na pewno profesor Pleskot, brakuje nam tej drugiej strony, tak jak w przypadku tego pana, którego tu prezentuję, który jest symboliczny dla tej sprawy. To jest Jean-Charles Gilles, naukowiec, który przyjeżdżał przez lata do Polski i w związku z którym inwigilowano wręcz cały zakład teorii regulacji w Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. Z uwagi na te kontakty, na początku spodziewając się zwerbowania tego człowieka, a później wychodząc z założenia, że być może to on próbuje werbować tutaj kogoś. My nie wiemy tego, czy to się zakończyło, jak to się zakończyło, ponieważ nie mamy wglądu w akta z drugiej strony. Aż 2 minuty. Chciałem skończyć już, ale skoro pan profesor mówi, że są jeszcze 2 minuty, to może powiem jakieś 2 zdania. Więc co chciałem tutaj pokazać? Wydaje mi się, że spojrzenie na służbę bezpieczeństwa wymaga jednak szerszej perspektywy niż tylko aparat represji. Zdaję sobie sprawę, że w kontekście dyskusji politycznej to jest kontrowersyjny pogląd, ale to jest pogląd jakby historyczny, a nie polityczny, ponieważ nie wiadomo, jak byśmy się starali, nie uda nam się tych niektórych funkcji wmontować w ten imperatyw polityczny jako tarczy i miecza systemu komunistycznego, ponieważ widzimy te funkcje dzisiaj, widzimy je w państwach, widzimy je w służbach specjalnych Nigerii, widzimy je w służbach specjalnych Pakistanu. One są uniwersalne. Nawet jeżeli niekiedy mają zabarwienie, tak jak to wskazał właśnie doktor Bagiński, mają zabarwienie polityczne, bo jak się okazuje, pion, który miał zajmować się ochroną przemysłu przed sabotażem i nieprawidłowościami, otrzymał kompetencje także monitorowania wszystkich członków, czy potencjalnych członków NZZ Solidarność. Wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Szanowni państwo, teraz krótka przerwa techniczna. Zobaczymy się ponownie za 5 minut o 11:15. Rozpocznie się blok drugi naszej konferencji poświęcony strukturom regionalnym. Ten blok poprowadzi dr Wojciech Fradzik z oddziału IPN w Krakowie. 5 minut przerwy, która pozwoli nam spiąć referentów do kolejnego bloku tematycznego. Dziękuję bardzo.
więcej nie mogę. Chyba, że pasek dam.
No nie ma żadnego paska, miało być walki z tego, co zrozumiałem.
No miało być, ale